Rozdział trzeci. To prawda, odparła Riel. Pamiętaj, że sama także odbyłam tę podróż. Uśmiechnęła się. Jak się masz, Samiko?
Dobrze.
Przez chwilę na jego twarzy malowały się sprzeczne emocje, przez co od razu poczuła się nieswojo. Może dlatego, że rzadko się uśmiechał, a jeśli już, to tylko na chwilę. Nigdy nie mówił o swoim dorastaniu w górskiej świątyni. Podejrzewała jednak, że miał wiele złych i jeszcze gorszych wspomnień. A jednak niepewność w jego spojrzeniu była czymś nowym. Może odniosła takie wrażenie z powodu obawy przed tym, co inni pomyślą o jej gobelinie? Odwróciła się do miejscowego kapłana i serce na chwilę zamarło jej w piersi. Sądząc po obrzeżach jego szat, nie był zwyczajnym kapłanem, lecz zajmował wysoką pozycję w hierarchii.
Sam Mika może za mnie poświadczyć, powiedziała sobie. Może im powiedzieć, że właśnie tak wygląda ten anioł.
A jednak sam Mika był także obecny, kiedy obiecała, że z nikim nie będzie rozmawiać o aniele. Gdy odwrócił się, by sprawdzić, co wzbudziło taką ekscytację kapłana, wyraz jego twarzy zmienił się. Ją zaś ogarnęło przekonanie, że zrobiła coś bardzo głupiego. Jak miałaby wyjaśnić, że poczuła przymus, by dokończyć tę pracę? Taka wymówka zabrzmiałaby niemądrze.
Myślałem, że znajdę cię w warsztacie malarzy, powiedział bez śladu dezaprobaty. Ale widzę, że znalazłaś inne rzemiosło, w którym realizujesz swoje talenty.
Czy anioł będzie zły?
Zapytała, czując ulgę na myśl, że szpetański kapłan nie zna ich języka.
Oto? Nie widzę powodu.
To wierna i pochlebna podobizna. Samiko sprawiał wrażenie rozbawionego, ale zasępił się, widząc jej niepokój.
Ale nie to cię martwi.
Obiecałam, że nikomu o nim nie powiem, przyznała nieśmiało. Gdy uniósł brwi, rozłożyła ręce. Nie zamierzałam tego kończyć, ale dziś coś mnie ku temu popchnęło.
Skinął głową. Kapitan Colts powiedział, że widziałaś, jak wchodziliśmy do miasta.
Wtedy przypomniała sobie o Betsy. Młoda kobieta spoglądała to na miejscowego kapłana, to na Riel, to na Samikę i na gobelin.
Dezorientacja i ekscytacja sprawiły, że otworzyła szeroko oczy i usta.
Nie byłam pewna, czy to ty, zwróciła się Riel do Samiki. Ale to żadna wymówka. Dałam słowo.
Samika machnął dłonią, bagatelizując jej obawy. Niedługo to pewnie nie będzie miało znaczenia. Zmartwiony wyraz twarzy powrócił. Samika spojrzał na drugiego kapłana i wskazał na drzwi. Wracajmy. Mina miejscowego kapłana mówiła, że nie zrozumiał ani słowa. Riel zaś zdała sobie sprawę, że żaden z mężczyzn nie zna języka drugiego. A jednak szpetanin skinął głową, po tonie i gestach rozpoznając znaczenie słów. Wskazał dłonią drzwi i z wyczekiwaniem spojrzał na Riel.
Anioł chce, byś spotkała się z nim w pałacu,
odezwał się w swoim języku.
Anioł, Valhan. Riel poczuła, jakby jej żołądek nagle nic nie ważył.
Valhan tu był i znowu chciał się z nią spotkać. Przełknęła ślinę i spojrzała na Samikę. Naprawdę przybyliście tutaj, żeby mnie znaleźć?
On to zrobił, odparł.
Riel uśmiechnęła się nerwowo do Betsy, gdy ją mijała, a potem znów spojrzała na Samikę.
Dlaczego?
Znowu to zafrasowane spojrzenie.
Nie wiem, ale nie powiedział ani nie zrobił nic, co mogłoby wskazywać, że się na ciebie gniewa.
W jego głosie pobrzmiewała przepraszająca nuta. Może to ta niewiedza go martwiła. Pewnie niepokoił się, że anioł mu nie ufa, albo że jego tajemnica może się okazać groźna. Ta druga możliwość wywołała w niej dreszcz. Riel nie miała jednak czasu, by się nad tym zastanawiać, bo właśnie wyszła na korytarz. Tłoczyli się w nim zaciekawieni tkacze. Gdy posuwała się ku frontowym drzwiom, trzykrotnie odpowiedziała nie wiem na ich pytania, a potem znalazła się na zewnątrz, wśród tłumu sąsiadujących z nimi rzemieślników, którzy przyszli zobaczyć obcego kapłana. Dołączył do niej Samika, a szpetański kapłan wyszedł z budynku,
i ukłoniwszy się lekko z szacunkiem, gestem dał im znać, by podążyli za nim. Ku jej zaskoczeniu zdążyło się już nieco ściemnić, choć gdzieś za ciężkimi chmurami słońce musiało jeszcze wisieć tuż nad horyzontem. Kapłan stworzył niewielki płomień i zawiesił go w powietrzu, by oświetlał im drogę. Trasa do pałacu była kręta i przez większą część prowadziła pod górę. Riel już dobrze ją znała. Samika przywykł do wędrówek, więc tempo nadawał miejscowy kapłan, który dostał zadyszki i przystawał, by złapać oddech. Najwyraźniej nie miał w zwyczaju zadawać się z ludźmi mieszkającymi w położonych niżej częściach miasta. A może to oni zawsze przychodzili do niego? Gdy dotarli do głównej drogi, okazało się, że wzdłuż niej stoi mnóstwo gapiów. Musieli zatem iść środkiem. Riel poczuła nieprzyjemny dreszcz, gdy wróciły do niej wspomnienia wygnania z Fajer. Nie są wrogo nastawieni, powiedziała sobie i złapała się na tym, że wypatruje w ich dłoniach zgniłych owoców i warzyw. Ale oczywiście wszystkie warzywa, zgniłe i świeże, już jakiś czas temu zniknęły albo zostały zjedzone. W ciągu ostatniego roku Riel była w pałacu 4 razy, choć wcześniej go nie odwiedzała. Towarzyszyła Graszowi, gdy dostarczał gobeliny królowi i innym wpływowym szpetanom. Zawsze zabierał ze sobą kilkoro tkaczy spośród tych, którzy pracowali z nim nad danym gobelinem i uczył ich, jak powinni postępować wobec zamożnych klientów. Przed frontem budynku pokrytym wyszukanymi płaskorzeźbami rozciągał się dziedziniec. Była to najobszerniejsza przestrzeń w obrębie zamkowych murów i tego dnia panował tu tłok. Żołnierze i mieszczanie wpatrywali się intensywnie w wóz znajdujący się przed pałacowymi wrotami, a raczej w grupkę stojących obok wozu mężczyzn. Niektórzy ludzie gniewnie pokrzykiwali, machając rękami, jakby chcieli przepędzić ich sprzed pałacu. Gdy Riel przyjrzała się uważniej, zauważyła puste pochwy mieczy i rozcięcia na płaszczach w miejscach, w których mogły być przyszyte oznaczenia ich stopni wojskowych. Mężczyźni byli żołnierzami armii uzurpatora. Co oni tu robią? Przed wrotami pałacu stał kapłan z rękami rozłożonymi w geście przywódczym i uspokajającym zarazem. Zarówno on, jak i żołnierze na tyle przyciągali uwagę, że Riel i Samika zostali zauważeni dopiero gdy podeszli do zebranych. W tłumie rozległ się krzyk, a ludzie zwrócili twarze w kierunku obcego kapłana w niebieskich szatach. Wrzawa od razu przycichła i przeszła w ściszone szepty. Żołnierze rozejrzeli się, by sprawdzić, co spowodowało tę zmianę, i utkwili wzrok w Samice. Ich spojrzenia z początku wyrażały zaciekawienie, potem zaś rozpoznali kapłana. Chcemy tylko służyć aniołowi, głośno oznajmił jeden z wrogich żołnierzy, korzystając z nieoczekiwanej ciszy. Kapłan przy pałacowych wrotach kiwnął głową. Jak my wszyscy. Rozmawiałem z aniołem. Podziękował za dar i polecił, byście rozgłosili swoją wolę wśród ludu Doum. Ja zostanę tu, by pilnować porządku. Żołnierze skinęli głowami i odwrócili się z powrotem do wozu. Gdy Samika i Riel ich mijali, mężczyźni zaczęli odsłaniać pojazd. Riel zauważyła worki ze zbożem, beczułki wina i oleju, a nawet skrzynki z owocami. Wszystko to i tak zapewne zostało zrabowane z terenów wokół Doum. Na koniec zobaczyła skłonny do szybkiego wybaczenia tłum, śpieszący ku wychodzącemu mu naprzeciw kapłanowi. Weszli w długi, pusty korytarz, w którym w równych odstępach rozstawiono strażników. Ten człowiek, którego przyprowadziliście do miasta, odezwała się Riel, patrząc na Samikę. To uzurpator? Samika pokiwał głową. A jego armia? Odeszła, poza tymi śmiałkami, którzy pragną podążać za Walhanem, westchnął. Tak było we wszystkich miejscach, które odwiedziliśmy. Walhan zawsze kazał im wracać do domów i swojego życia. Gdyby postąpił inaczej, pewnie sprowadzilibyśmy tu własną armię. A co w tym złego? Spojrzał na nią i szeroko się uśmiechnął. Armię trzeba wykarmić i zadbać o jej organizację. Zawsze znajdą się ci, którzy chcą na armii zyskać i ją wykorzystać. A on przecież Nie potrzebuje ochrony, dodała. W takim razie co go tu sprowadziło? Na pewno nie tylko chęć odnalezienia jej.
Wkrótce się dowiem. Chyba, że będzie wobec mnie równie tajemniczy, co wobec Samiki.
Gdy dotarli do końca korytarza, żołądek podszedł jej do gardła. Była bardziej zdenerwowana niż w czasie pierwszego spotkania z aniołem. Wtedy jednak nie wiedziała, z kim i z czym będzie miała do czynienia. Czy Samika za każdym razem czuł się tak w jego obecności, czy już się przyzwyczaił? Gdy z korytarza wkroczyli przez łukowate przejście do pomieszczenia wielokrotnie większego od całego warsztatu tkaczy, strażnik przy wejściu uderzył w dzwon. W sali było wiele osób, kobiet i mężczyzn, starców i młodych, a wszyscy mieli na sobie kosztowne stroje. Zwrócili się w stronę przybyszów, a oczy błyszczały im z zaciekawienia. Ściszyli głosy, wśród których dało się słyszeć cichy stukot miękkich butów o polerowane drewno, gdy odsuwali się, tworząc przejście ku podwyższeniu dla króla. Serce mocno zabiło w piersi Riel. Wzięła głęboki wdech. Ale na podwyższeniu nie było nikogo. Król stał tuż przy zebranym tłumie. Z rozłożonymi rękami i uśmiechem na twarzy ruszył przejściem stworzonym przez poddanych.
Witamy, witamy,
powiedział gestem przywołując ich do siebie. Spotkali się w połowie drogi.
A więc to jest ta młoda kobieta, której szuka anioł?
Riel już miała wykonać wyszukany ukłon, którym zwyczajowo obdarzano tu władców. Król jednak chwycił ją za ręce i powstrzymał.
Riel Lazuli, z opóźnieniem witam cię w swoim kraju. Dlaczego nie przyszłaś do mnie, gdy tu przybyłaś? Spotkanie z przyjaciółką aniołów to dla mnie zaszczyt.
Zdobyła się na uśmiech. Dziękuję, wasza wysokość. Ale czy uwierzyłbyś mi, gdybym tak się przedstawiła? Zaśmiał się.
Istotnie, pewnie bym nie uwierzył. To zbyt nieprawdopodobne. A jednak cieszę się, że postanowiłaś zamieszkać na moich ziemiach. Wszyscy staliśmy się częścią twojej opowieści. Wybawił nas bowiem od podboju ten, który cię szuka.
Riel nie mogła się powstrzymać i rozejrzała się wokoło.
Nie ma go tu, wróci później, powiedział król. Właśnie przygotowujemy ucztę na twoją cześć. Zaprowadzę cię do jadalni.
Ucztę? Riel przypomniała sobie o stojącym na zewnątrz wozie i o głodujących mieszkańcach miasta. Skąd wziął jedzenie na ucztę? Czyżby uzurpator przysłał zapasy? A może pogłoski o żywności składowanej w pałacu są prawdziwe? Nie odpowiedziała. Z niepokoju była oszołomiona i odczuwała lekkie mdłości. Pozwoliła, by król wyprowadził ją z sali. Później czuła się jak we śnie. Jadła w towarzystwie szpetańskiego monarchy. Ludzie, których nazwiska kojarzyła, lecz których nigdy wcześniej nie widziała, prosili ją o przekazanie wiadomości aniołowi. Pytano ją także o jej ostatnie spotkanie z Walhanem. Samika usiadł obok niej bezszelestnie, a gdy ktoś zorientował się, że mogłaby być jego tłumaczem, zaczęto zadawać pytania o jego kontakty z aniołem. Z ulgą przyjęła fakt, że o jej przeszłości mówił równie niewiele, co o własnej. Na pewno nie ma ochoty wspominać o tym, co działo się w górskiej świątyni, gdy tam dorastał. Tak samo jak ja nie mam ochoty mówić o swoim wygnaniu za posłużenie się magią i o morderstwie, pomyślała. Ale dlaczego nie ma tu anioła? A może on nie potrzebuje jedzenia? Potrawy były proste. Ich smak i atrakcyjność wzbogacono przyprawami i dekoracjami. Jedynym daniem mięsnym był pieczony aum. Król przeprosił za wiek zwierzęcia, wyjaśniając, że była to ostatnia sztuka w mieście. Riel szybko zaspokoiła głód, przywykła bowiem do jedzenia niewielkich porcji, a w żołądku burczało jej raczej z niepokoju niż z powodu trawienia. W pewnym momencie Samika wyszedł, a gdy powrócił, na jego twarzy malowały się napięcie i zamyślenie. Siedzi w samotności i wpatruje się w góry, poinformował ją. Dlaczego do nas nie dołączy? Zapytała. Nie lubi, gdy wokół jest tylu ludzi. Samika wzruszył ramionami. W górskiej świątyni spędzał tak większość czasu. Czy postanowił tu przybyć z powodu jakiegoś niezwykłego wydarzenia?
Dopytywała, licząc choćby na wskazówkę co do motywów postępowania anioła. Samika pokręcił głową.
Nie, ale to miejsce nie było bezpośrednim celem naszej podróży. Udaliśmy się na północ, do najdalej położonego lodowego miasta, a gdy tam dotarliśmy...
Przerwał i potrząsnął głową. Co? Co zrobił?
Kapłan westchnął.
Muszę ci powiedzieć. Nie chcę cię martwić, ale jeśli powinnaś wiedzieć, całkowicie pozbawił magii najbardziej wysunięte na północ miejsce, a potem wrócił na południe. Nie zostawialiśmy za sobą skazy aż do momentu, gdy minęliśmy lurę.
Utkwiła w nim wzrok. W lurze było nieznośnie gorąco. Jeśli do lodowych miast na północy było z lury równie daleko jak do chłodnej szpety, skaza musiała przybrać ogromne rozmiary.
Co zrobił ze skazą?
Sądząc po tym, co widziałem, to nic.
A więc do czegoś się przygotowuje. Mężczyzna uniósł i opuścił ramiona. W jego oczach malowały się niewypowiadane przez wiele dni zmartwienia. Już otwierała usta, żeby zapytać, czego się boi, lecz zamknęła je. Powie jej, gdy będzie na to gotowy.
Dlaczego anioł pozbawił magii pół świata? Pomyślała o armiach, które poprzedniego dnia starły się przed zamkiem. Choć były zdesperowane, nie złamały anielskiego prawa zabraniającego stosowania magii w sytuacjach konfliktowych.
A gdyby złamały?
Jak najlepiej powstrzymać ludzi przed używaniem magii, jeśli nie przez usunięcie jej ze świata? Kapłani także zostaliby pozbawieni mocy, lecz ludzie i tak szanowaliby ich za wiedzę i kontakty z aniołami.
Ale co to ma wspólnego ze mną?
Całkowicie straciła apetyt. Mogłaby napić się wina i dodać sobie zwodniczej odwagi, lecz odrzuciła tę myśl. Gdy rozglądała się po sali, ludzie pośpiesznie odwracali wzrok. Na pewno zastanawiali się, dlaczego ta ciemnowłosa cudzoziemka, która spotkała się z aniołem, mieszkała wśród nich tak długo i dlaczego zasługuje na specjalne traktowanie.
No właśnie. Dlaczego?
Czas biegł powoli, a jednak popychał ją ku nieznanej nadchodzącej przyszłości. Obawiała się, że będzie to przyszłość pod pewnym względem tragiczna, nawet jeśli ostatecznie okaże się korzystna dla świata. Gdy do sali wszedł kapłan, który pojawił się wcześniej w warsztacie i pośpiesznie zbliżył się do króla, ogarnęły ją strach i nadzieja. Nagle miała już dość czekania i chciała mieć wszystko za sobą, czymkolwiek to wszystko by było.
Anioł czeka w komnacie audiencyjnej, wasza wysokość. Wyrzucił z siebie mężczyzna, gdy w sali zapadła cisza. Prosił o spotkanie z Riella Zuli.
W takim razie nie każmy mu czekać.
Król odwrócił się do Riel z uśmiechem, po czym wstał, ujął jej dłoń i wyprowadził zza stołu. Riel wzięła głęboki wdech i powoli wypuściła powietrze, lecz ucisk w żołądku nie zelżał, a serce nie zwolniło biegu.
Może powinnam była napić się tego wina.
Nogi się pod nią uginały, gdy u boku króla wychodziła z jadalni na korytarz prowadzący do komnaty audiencyjnej. Za plecami usłyszała ciche stąpanie setek miękkich butów podążających za nimi gości. Stał wewnątrz okrągłej ławki na podwyższeniu dla króla i czekał. Nieustannie promieniowały od niego maleńkie, zanikające pasemka skazy. Odwróciła oczy, a potem przypomniała sobie słowa Samiki sprzed wielu lat.
Nie lubi, gdy ludzie kryją spojrzenia. Cóż, podniosę wzrok, gdy tam podejdę. Nie mogę teraz potknąć się o spódnicę i upaść na twarz.
Zapleciona wokół jej ręki ciepła dłoń króla dziwnie dodawała jej otuchy, gdy prowadził ją naprzód. Kiedy zatrzymał się przed podwyższeniem, podniosła oczy. Na początku pomyślała tylko, że twarz z jej gobelinu jest dokładniejsza niż mogła się spodziewać po tylu latach, choć nie wszystko się zgadzało. Usta miał węższe, a łuki brwi wygięte łagodniej. Potem zaczęła się zastanawiać, czy czyta w jej myślach, a na jej twarz wystąpił rumieniec. Zażenowanie minęło, gdy ich spojrzenia się spotkały. Jego osobliwe, ciemne oczy dobitnie przypomniały jej, że nie jest człowiekiem, że gdyby tylko chciał, rozerwałby jej duszę na strzępy.
a jednak kochała go. Nie tak jak Izara, sercem i ciałem. Kochała go duszą. Wyraz jego twarzy zmienił się niemal niezauważalnie. Uniósł rękę i wezwał ją gestem. Weszła na podwyższenie, tym razem pewnym krokiem. Riel Lazuli, dałem ci drugie życie, powiedział w języku Fajer. Stojący z boku kapłan przetłumaczył jego słowa, a w sali dało się słyszeć odgłosy nabieranego w płuca powietrza. Dobrze je wykorzystałaś. Magia, którą zużyłaś, została po wielokroć uzupełniona. Odetchnęła z ulgą i pewnym poczuciem triumfu. Udało się. Wytworzyłam więcej magii, tkając gobeliny, niż skradłam, zabijając Sagesta. I to w zaledwie 5 lat. Myślała, że zajmie jej to całe życie, o ile w ogóle się uda. Zadomowiłaś się tu i być może odzyskasz to życie, gdy miasto podniesie się po wojnie. Mogłabyś jednak zrobić o wiele więcej i być kimś o wiele ważniejszym. Wracam do swojego świata. Zapraszam cię, żebyś udała się ze mną i dołączyła do rzemieślników, którzy tam mieszkają, tworząc piękno i magię. Czy będziesz mi towarzyszyć? Gdy kapłan przełożył jego propozycję, wszyscy zebrani wstrzymali oddech. Riel wpatrywała się w anioła, a jego słowa w kółko rozbrzmiewały w jej myślach. Udać się do jego świata? A gdzie mieszkają aniołowie? Miałabym malować i tkać? A może powinna zostać tu, w obcym kraju i pracować nad gobelinami przedstawiającymi sceny wybrane przez klientów? Jak mogłaby zostawić Betsy? Tylko że Betsy pewnie odejdzie z kapitanem Kolcem, a tkacze tęskniłaby za nimi, zwłaszcza za Graszem. Ale nie na tyle, by odrzucić propozycję anioła. Już nigdy nie zobaczę Izara ani rodziny, ale przecież tak miało być. Poza tym nie sądzę, żeby mieli ochotę mnie oglądać. W Królestwie Aniołów byłabym wśród tych, którzy mnie rozumieją, wśród innych twórców i sług aniołów. Tak, odpowiedziała słabym głosem, a potem odchrząknęła. Tak, powtórzyła pewnie. Zebrani zaczęli szeptać z ekscytacją. Walhan uśmiechnął się. Czy przed odejściem chciałabyś coś jeszcze zrobić? Rozejrzała się wokoło w poszukiwaniu Samiki. Był zasępiony. Jednak kiedy ich spojrzenia się spotkały, rozluźnił się. Doszła do wniosku, że poczuł ulgę. Wszystkie jego obawy okazały się nieuzasadnione. Tylko pożegnać się, powiedziała. Czy mógłbyś przekazać wiadomość mojej rodzinie? Powiadomić ich, dokąd wyruszam? Chociaż pewnie i tak nie uwierzą. Skinął głową. Popatrzyła na króla. Proszę przekazać podziękowania Graszowi i tkaczom, a także życzyć Betsy i kapitanowi Kolcowi szczęścia w życiu. Kiwnął głową i uśmiechnął się. Zwróciła się z powrotem do Walhana. To wszystko. W takim razie nie zwlekajmy, powiedział. Zrobił krok naprzód i ujął ją za ręce. Miał chłodną skórę. Taki więc jest dotyk anioła. Podniosła wzrok i zobaczyła, że Walhan patrzy gdzieś w dal, poza ściany sali, a potem wszystko skryła czerń. Jej zmysły niemal natychmiast przystosowały się do sytuacji. Brak magii, który wyczuła, był tak radykalny, że nie oszukał jej wzroku, jakoby wokół panowała ciemność. Spojrzała za plecy anioła i dostrzegła, że szpetańscy kapłani otworzyli usta ze zdumienia. Weź głęboki wdech, poinstruował ją. Zrobiła, co kazał, a gdy jej płuca wypełniły się do granic, światło zaczęło zalewać salę. Rozejrzała się i zobaczyła osłupienie na twarzach króla, jego gości, a nawet Samiki. Wszyscy znikali w świetle. Nie było jednak oślepiająco jasne. Miała wrażenie, że cały świat ogarnia biel, blaknąca niczym gobelin przez wieki, tyle że w tym wypadku stulecia przemykały w mgnieniu oka. Anioł przez cały czas był widoczny. Im mniej widać było otoczenie, tym większą świadomość obecności Valhanna miała Riel. Gdy wszystkie elementy sali spowiła jednolita biel, widziała tylko jego i siebie. I czuła. Spojrzała na swoje i jego dłonie. Jego palce wyglądały niezwykle blado na tle jej brązowej skóry. Jego ręce były smukłe, lecz męskie. Czy słyszał jej myśli? Odwróciła wzrok, wpatrzyła się w biel i zdała sobie sprawę, że widzi cienie. Uformowały się w kształty, ona zaś z niecierpliwością wyczekiwała chwili, w której ujrzy Królestwo Aniołów. Dopiero wtedy zadała sobie pytanie, czy to oznacza śmierć.